Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i sadyceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Oto słowo Pańskie.
Siostry i bracia, kończymy rekolekcję, kończymy naszą pielgrzymkę, ale dobrze by było, żeby właśnie po pielgrzymce została w nas jakaś zmiana, żeby to, co się tutaj wydarzyło w czasie tych rekolekcji, czyniło rzeczywistą różnicę w naszym życiu. Żeby jednak zagłębić się w temat dnia dzisiejszego, w trzecią deklarację, którą składamy przynajmniej raz w tygodniu, to chciałbym, żebyśmy zrobili najpierw dwa kroki wstecz. Pierwszego dnia mówiliśmy na temat konkretnej treści naszej wiary, iż tak mówisz co niedziela, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. I co to praktycznie znaczy? Że wierzysz w Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. I co to w praktyce znaczy? Jakie to ma przełożenie na codzienność? Że wierzysz w Ducha Świętego Ożywiciela. I znowu, z czym to się wiąże? A także po czwarte, że wierzysz w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I mówiliśmy sobie o tym, jaką optykę na Kościół ma sam Jezus Chrystus. Mówiliśmy o tym po to, aby też uzmysłowić sobie, po pierwsze, jaką deklarację składamy, po drugie, co to w praktyce oznacza, aby pokonać tę największą odległość we wszechświecie. Z tego, co wiesz, do tego, kim jesteś i jak przeżywasz swoją codzienność, swoje życie, które dał ci Pan. To było dnia pierwszego. Wczoraj zaś mówiliśmy o drugiej deklaracji, którą składasz co tydzień, wypowiadając słowa credo. Wyznaję, homologo, tak? Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I mówiliśmy też o tym, co to wyznanie oznacza, że nie jest to wyznanie tylko i wyłącznie indywidualnie jednej osoby, że nie jest to tylko deklaracja jakiejś jednej z mnóstwa równorzędnych opinii, ale że jest to wyznawanie razem ze wszystkimi braćmi i siostrami w Kościele Świętym, tego, że znowu chrzest czyni różnicę, zanurzając nas w życiu Trójcy Świętej, w życiu Jezusa Chrystusa, przez co nie tylko grzechy są nam odpuszczane, co do winy. Tak, Jezus skreślił zapis dłużny, które zaciągnęliśmy grzechami, ale również z uwagi na to, że grzech oznacza nie trafić do celu, spudłować, to zanurzenie w życie Boże powoduje, że coraz bardziej nie musimy chybić, że coraz bardziej serca nasze są uzdrawiane i przygotowywane do życia wiecznego. Dzisiaj więc, wiedząc to, chciałbym, byśmy skupili się na trzeciej deklaracji, którą składasz co tydzień. Mianowicie mówisz: oczekuję. Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Wczorajsze nauki zakończyliśmy zdjęciem, choć innym, tej siostry, którą widzicie teraz na ekranie. Jest to siostra Cecylia Maria od Najświętszego Oblicza. I mogliśmy widzieć jej twarz w kontekście jej śmierci. Z jak wielkim pokojem, jak wielką miłością przyjęła to, że odchodzi. To jest zdjęcie z jej pogrzebu, kiedy leży już w trumnie jakiś czas po śmierci. I zobaczcie, że uśmiech z tej twarzy ciągle nie zszedł. Ona nie żyje. Ale jej twarz jakby mówi coś zupełnie innego, czyż nie? Kochani, ona oczekiwała tego, co obiecał jej Pan. Nadto nawet oczekiwała nie tylko obietnic Jezusa, obietnic Ojca, obietnic Ducha Świętego, ale oczekiwała Jego samego. Jak to powiedziały jej współsiostry, ona dała się kochać bez miary. I sama bez miary chciała kochać. To robiła. I teraz tak, w kontekście tego, że i Twoja śmierć nadchodzi, bo nadchodzi i nie ma co tego unikać. W kontekście tego, że czekamy na powtórne przyjście Pana, aż weźmie nas z tej ziemi i wyciągnie nas jak małe drzewko z doniczki, by wsadzić nas do innej ziemi, tej, w której prawdziwie będziemy mogli rozłożyć korzenie, w której będziemy mogli prawdziwie wzrastać. W kontekście nadchodzących tych momentów, które Cię nie unikną i Ty nie unikniesz ich. Czy uśmiechnięta twarz tego zmarłego człowieka, którego widzisz na ekranie, czy ona coś zmienia? Czy ona coś w Tobie robi, że jest możliwość, by tak przywitać przychodzącego Pana, by tak przeżywać godzinę swojej śmierci? Kochani, tak jak te treści z pierwszego dnia są związane z cnotą wiary, a wyznanie, o którym mówiliśmy wczoraj, są związane z cnotą nadziei, tak dzisiejsza deklaracja oczekuje jest w sposób ściśle związana z cnotą miłości. I tutaj ktoś mógłby zapytać, proszę księdza, czy nie jest czasem tak, że Jezus Chrystus, widzimy to na każdej ze stacji drogi krzyżowej, czy nie jest czasem tak, że właśnie miłość Boża, którą mamy naśladować, jest taka absurdalnie altruistyczna? To znaczy, przecież czy Jezus nie kochał w taki sposób, że oddał nam wszystko, nie oczekując niczego w zamian, a my mamy to naśladować? I tak nie. Ponieważ Jezus zrobił to wszystko z powodu miłości do nas, miłości, którą ukochał nam najpierw, zanim myśmy Go w ogóle mieli okazję poznać. Ale w samej miłości jest zawarte pewne konkretne oczekiwanie. Otóż miłość domaga się miłości. Im ktoś dłużej żyje, tym myślę, że bardziej jest w stanie zrozumieć te słowa, iż nie ma gorszej męki niż nieodwzajemniona miłość. Miłość miłości się domaga i miłość o miłość woła. A więc jeżeli Bóg nas kocha, a my kochamy Boga, to możemy mieć pewną śmiałość w tym, żeby powiedzieć wobec Niego, sprawiedliwego, choć jesteśmy grzesznikami, oczekuję od Ciebie. No i właśnie, czego? Z tym oczekiwaniem są dwie sprawy. I chciałbym, żebyśmy nad tymi dwiema kwestiami dzisiaj się pochylili. Po pierwsze, czy Ty w ogóle oczekujesz czegoś od Boga? Bo widzicie, może być tak, że modlimy się, bo tak trzeba. Przychodzimy do Kościoła, bo tak trzeba. Może być tak, że nawet te wszystkie cuda, cała ta nauka Kościoła katolickiego, ona nas generalnie przekonuje. Więc wiemy, że tak trzeba. Ale jednocześnie jakby to jest znowu tu, to nie schodzi tu. Bo gdyby cała ta wiedza zeszła do tego miejsca, to w tym momencie mogłoby się pokazać w naszym sercu jakieś konkretne oczekiwanie wobec Boga. To znaczy, wobec kogo mamy jakieś oczekiwania? Wobec kogoś, kto złożył deklarację i jednocześnie jest godny zaufania, i jednocześnie traktujemy go na poważnie, i jednocześnie wiążemy z Nim w jakiś sposób nasze życie. Pytanie, i to nie ma teraz być coś, co oskarży niektórych z nas. Nie, to ma być próba diagnozy. Diagnozy tego, co w tym wszystkim jeszcze nie działa, bo generalnie rzecz biorąc u nas wiele rzeczy nie działa, a przecież chodzi o to, żeby dobrze przygotować się na przyjście naszego Pana. I dobrze zdiagnozować, co nie działa, po to, by Mu to oddać, by On to mógł naprawić. Czy masz oczekiwania wobec Boga? A jeżeli nie masz, to musisz zadać sobie pytanie i mieć odwagę usłyszeć odpowiedź. To co to znaczy w praktyce? Jeżeli nie masz oczekiwań wobec Boga, to znaczy, że Go nie kochasz? Albo nie wierzysz w Jego miłość do Ciebie? Że w Niego tak praktycznie nie wierzysz? Że wiara jest rodzajem tradycji, którą kultywujesz, bo generalnie lubisz tę stylistykę? Czy może coś jeszcze innego? Nie wiem. Nie odpowiem Ci na to z tej ambony. Ale jestem absolutnie głęboko przekonany, że trzeba tego tematu dotknąć, żeby to wszystko działało. Jeśli nie masz oczekiwań, to dlaczego? I odwagi, nie bój się przyznać, nawet jeżeli by się to wiązało ze stwierdzeniem, nie mam wiary. Wtedy będzie okazja, by o nią wołać i ją otrzymać. Ale załóżmy, że masz oczekiwania wobec Boga. Więc teraz pytanie, jakie? I skąd te oczekiwania się biorą? Opowiem Wam o czymś. Kiedy byłem dzieckiem, moja babcia bardzo dużo czytała mi na przykład Biblii dla dzieci, dużo mi mówiła o modlitwie, zresztą moja ciocia też. Generalnie tak jakoś w rodzinie byłem wychowany jako dziecko, że dużo mi mówili o tym życiu przyszłym. O aniołach, o zmarłych, w ogóle o tym, że jest śmierć. Babcia miała takie coś, że mówiła, no ja to już niedługo umrę. Miała nie dożyć mojej pierwszej komunii świętej, dożyła i święceń, i ślubu moich sióstr. W każdym razie, z uwagi na to, że często poruszała temat śmierci i osób, które były jej bliskie, jak jej mama, jak jej tata, których ja nie poznałem, to jakoś w umyśle i w sercu dziecka te osoby, których nigdy nie miałem szansy poznać, były mi jakoś bliskie. Więc po prostu modliłem się o ich wieczny odpoczynek. Ale wiedząc, że babcia jest stara, i mój dziadek ma chorobę Alzheimera i im ja więcej rozumiem, tym on rozumie mniej. To miałem taką modlitwę, którą prawie do pierwszej komunii świętej odmawiałem. A brzmiała ona mniej więcej tak. Boziu, nie zabieraj babci Ali do nieba. Boziu, nie zabieraj babci Ali do nieba. Nie zabieraj dziadzie Andrzeja do nieba. W sensie to była szczera modlitwa dziecka. Nie? Natomiast po pierwszej komunii świętej jakoś przyszło mi takie natchnienie, że no, jako, że już przyjmuję ciało Chrystusa, to chyba nie wypada, żebym mówił do Ciebie Boziu, tylko Boże. A jeżeli Boże, no to teraz trzeba sobie zadać kolejne pytanie, czy mówię do Jezusa Chrystusa, czy do Boga Ojca, czy do Ducha Świętego, jak to jest z tą Trójcą Świętą? I poza takimi pytaniami pojawiło się jeszcze jedno. Czy ja oby na pewno dobrze się do tej pory modliłem? Czy to oby na pewno dobrze, żeby Bóg nie zabierał moich bliskich do nieba? To znaczy, żeby trzymał ich cały czas tutaj, uparcie. Wiecie, Jezus powiedział, idę i przygotuję wam miejsca i przyjdę po was powtórnie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Biorąc pod uwagę, że z tym jest związana historia naszej śmierci i tego, że kiedyś z tego świata zostaniemy zabrani, to nie brzmi źle, czyż nie? A jednak zobaczcie, że często nasze oczekiwania wobec Boga mogą być takie. Ja tobie modlitwę, ja tobie niedzielną mszę świętą, a ty mi nie dasz kary za grzechy. A ty mi pobłogosławisz pracy, że będzie kasa od pierwszego do pierwszego. A ty wyleczysz mnie z choroby. I słuchajcie, to w ogóle nie jest złe. Nie? Mówiłem wam niejednokrotnie z tego miejsca jeszcze jako diakon, czy jako ksiądz świeże po święceniach, że no, doświadczyłem cudu uzdrowienia z choroby, którą miałem mieć do końca życia. Pojechałem na rekolekcję chory, wróciłem zdrowy. Leżałem po szpitalach, a potem zero bólu przez 11 lat. Więc są takie rzeczy. Widziałem, jak kiedy człowiek się nawraca, kiedy czasami zmaga się z własnym grzechem, ale ciągle ucieka się do Boga, to Bóg składa obietnicę, nawróć się, a zbawisz swój dom i jest wierny. Bo znowu Pan zaczął naprawiać nasze relacje rodzinne. No i to jest cud, nie? To co się stało gdzieś u mnie, u mojej matki, u moich sióstr, względem tego, co było. I to wszystko przecież działo się w tych blokach, na tamtym osiedlu i na tych ulicach. Natomiast to wszystko jest jako skutek uboczny. Obietnica, którą składa ci Bóg przede wszystkim, to taka, że będziesz tam, gdzie On. I że wszyscy, których kochasz, których ci dał i zadał, będą tam, gdzie On. Dlatego w credo nicejsko-konstantynopolitańskim od 1700 lat wszyscy, choć osobiście w pierwszej osobie liczby pojedynczej, to jednak razem mówimy: oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. I tyle. Tylko tyle. I aż tyle. Zobaczcie, święty Paweł mówi, że jeżeli tylko w tym życiu pokładamy ufność w Panu Jezusie, to bardziej od innych jesteśmy godni politowania. Nasza nadzieja pełna jest nieśmiertelności, a ten świat, choć tak absurdalnie piękny i niesamowity, i pociągający, mający w sobie tyle powabu możliwości, to jest zaledwie wiatrołap. Powiedz mi, czy kiedyś wchodząc do domu swojego lub swojego przyjaciela, chłopaka, dziewczyny, dziadków, rodziców, czy kiedykolwiek zatrzymywałaś się tylko w wiatrołapie? Raczej siadasz, chwilę odsapniesz, ściągniesz buty, odwiesisz kurtkę, idziesz umyć ręce i cała reszta dzieje się w prawdziwym domu, gdzie jest miejsce odpoczynku, gdzie są twarze, które ciebie chcą, gdzie są twoi bliscy, gdzie jest pokarm, który syci. Opiekuje się około 30 osób chorych, do których chodzę z sakramentami. Niedawno zacząłem chodzić do kolejnej osoby, która ma nowotwora złośliwego. I wiecie, znowu nie chodzi o jakiś osąd, ale o pewną refleksję, która rodzi się w moim sercu, którą chcę się z wami podzielić. Ta osoba była bardzo religijna, udzielała się w kościele, jest bardzo religijna. Mocny charakter, taka zarządczyni domu, tak bym to powiedział. Ale kiedy pojawił się nowotwór i zaczęła wyczuwać w swoim organizmie guzy, nagle rzeczywistość powiedziała: sprawdzam. I okazało się, że lęk przed śmiercią jest tak paraliżujący, że nagle trzeba zadać pytanie, czy moje dotychczasowe cotygodniowe deklaracje i moja wiara, no właśnie, co z nimi? Gdzie w praktyce, pomimo deklarowania takich, a nie innych rzeczy, gdzie w praktyce złożyłam moją nadzieję? I wiecie, to jest też takie trudne dla mnie, bo modlę się, rozmawiam, nie mogę się przez to przebić, a ta osoba umiera i nie ma na to zgody. A z drugiej strony, myśląc o tym, wpatruję się w twarz siostry Cecylii od Bożego oblicza i widzę, w jaki sposób przyjęła śmierć. Jakże chciałbym tego dla tej osoby, do której chodzę, którą odwiedzam, jakże chciałbym tego dla siebie samego i dla ciebie, bo w końcu Pan przyjdzie i po ciebie, i po twoich bliskich. Ale właśnie dlatego ona ma tą radość, bo ona wie, że jej oczekiwanie po pierwsze jest zgodne z Bożym zamysłem, buduje nie na swoich jakichś podświadomych lękach, żeby było dobrze, ale bazuje na obietnicach Jezusa Chrystusa, co do którego już wie, że kocha ją całym sercem, i dowód tego pokazał na krzyżu i w dniu zmartwychwstania i w swoich obietnicach. Bazując więc na Jego obietnicach, nie na swoim widzimisię, zbliżając się do śmierci, zbliża się do Niego, do wypełnienia jej oczekiwania. Dlatego ukazuje się tak radykalna różnica pomiędzy człowiekiem, który swoje oczekiwania wyciąga tylko i wyłącznie ze swoich lęków, a pomiędzy człowiekiem, który ma wiarę konsekwentną, która przecież jest celem tej pielgrzymki rekolekcyjnej. Słuchajcie, samo słowo oczekuje w języku greckim brzmi pros doko. Składa się z dwóch słów. Pros, czyli ku czemuś, kierować się ku czemuś, ale nie tylko rzucić okiem, tylko nakierować swoją uwagę, nadać ciału kierunek w stronę konkretnej rzeczywistości. I słowa dokeo, czasownika, który oznacza jednocześnie spoglądać, ale również myśleć o i spodziewać się. Czy w taki sposób oczekujemy momentu spotkania z naszym Panem? Czy w taki sposób myślisz o swojej śmierci? Albo o śmierci twoich bliskich? Pamiętając o tym, że oczekujesz wskrzeszenia umarłych, to znaczy, że te relacje, które łączą Ciebie z córką, z żoną. Że one wszystkie będą musiały przejść przez to wąskie gardło śmierci i ciszy, jaka po tej śmierci zalegnie. Ale Pan nas wszystkich pozbiera. Bo nie po to stworzył nas i nie po to dał nam relację i miłość, żeby to wszystko miało zakończyć się śmiercią, mrokiem, ciemnością i przerażającą ciszą. Wczoraj po mszy świętej z godziny 18, gdzie odprawiałem tę mszę za moją zmarłą koleżankę, gdy mieliśmy 19 lat, ona się zaczadziła. Razem z moim kolegą z podstawówki poszliśmy na jej grób. I nad jej grobem on powiedział takie słowa, bardzo przybity. Mówił mi, że no muszę się już nauczyć z tym żyć, z tym smutkiem, z tym brakiem. Z tą, można powiedzieć, beznadzieją. No nie, nie musisz się uczyć z tym żyć. Nie da się nauczyć z tym żyć. Nie da się umieć żyć z perspektywą śmierci jako czegoś ostatecznego. Nie musisz się nauczyć z tym żyć. Masz oczekiwać, że Pan Cię wskrzesi i tych, których kochasz. I choć w tym życiu wszyscy musimy się rozłączyć, każda relacja, o której myślisz, będzie musiała przejść przez mrok śmierci, to jednak Pan nas pozbiera. I pytanie znowu, czy to jest to, czego oczekujesz? I czy to oczekiwanie wyzwala Cię od lęku i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie? Nie w tym, nie w wiatrołapie, jakkolwiek przecudny, przewspaniały by on był, ale w prawdziwym domu, który daleko bardziej wspaniały jest niż nawet najcudniejszy wiatrołap. Kochani, kończąc tę homilię, ponieważ no, nauki rekolekcyjne z definicji są dłuższe, ale bardzo bym chciał, żebyśmy zostali z tymi trzema deklaracjami, które często wypowiadamy, ale właśnie w taki sposób pogłębiony. Wierzę i co to zmienia? Wyznaję i co to zmienia? Oczekuję i co to zmienia? Bo jeżeli nic, to dlaczego? I nie bój się odpowiedzieć. Ale jeżeli okaże się, że już w tym czasie i w tym adwencie Twoje serce doświadcza przeistoczenia na wskutek tej wiary, tej nadziei i tej miłości, to proszę pomódl się wówczas za resztę naszych parafian, za resztę Twoich bliskich i znajomych, by i oni mogli tego doświadczyć. Wyzwolenia z lęku, z kompleksów, z bólu, z rozpaczy, z braku spójności. Pamiętajcie, carpe diem jest możliwe tylko wówczas, gdy memento mori. A memento mori jest strawne tylko wówczas, kiedy jest on. A przecież jest. A przecież jest. I to wszystko zmienia. Na koniec zaś credo wypowiadasz słowo Amen. Niech więc tak się stanie, by słowa wyznania wiary przekształcały nasze serce i popychały nas do nieprzywiązywania się do wiatrołapu, ale do oczekiwania z miłością, z taką miłością, jaką widzimy na twarzy siostry Cecylii, aby przygotowały nas do wypełnienia tej miłości w domu Ojca, bo przecież tam wszyscy zmierzamy. I tu ja postawię Amen.